Dzień dobry. A czy będzie pan na jarmarku dominikańskim? Będzie pan, a miasto Gdańsk będzie chciało, żeby mnie nie było? No taka tradycja nasza w Trójmieście, przepędzanie Cejrowskiego. Będzie, stoisko mi dali drugi raz z rzędu, więc będzie, kiedy będzie. Podaję terminy, uwaga, bez niedziel. Cejrowski bez niedziel stoi, czwartki, piątki i soboty, więc po raz pierwszy. Stanę w sobotę 24 lipca, potem czwartek, piątek, sobota, 29, 31 lipca, potem czwartek, piątek, sobota, 5, 7 sierpnia, czwartek, piątek, sobota, 12, 14 sierpnia, bez niedziel, bo ludzie w niedzielę przychodzą, 470 km jechałem do pana, pana nie było, bez niedziel.
www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Please come.
Studio Dziki Zachód.
To teraz
o twoich pierwszych wrażeniach po wylądowaniu na lotnisku Okęcie.
Opresja i osaczenie. To pewnie tak jak, nie wiem, no po stanie wojennym Polonusi przyjeżdżali, bo wreszcie Jaruzelski otworzył trochę Polskę i wyjeżdżali z Ameryki, gdzie normalnie wszystko było. I przyjeżdżali nagle do systemu, który im rewiduje walizki, zatrzymuje, każe stać w kącie. Postawiono pewną grupę ludzi wysiadających z samolotu do kąta. Cała trasa moja... A po drodze było kilka przesiadek. Na wszystkich lotniskach, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i po stronie europejskiej, gdzie się przesiadałem też. Normalnie, nikt niczego nie sprawdza, poza paszportem ewentualnie, ale paszportów też nie za bardzo oglądali, tylko kazali pokazać tę kartę wchodzenia na pokład. No normalnie było. Normalnie i po ludzku. Natomiast w Polsce wszyscy od razu, którzy wyszli z samolotu, byli podejrzani, musieli wyciągać kwity i udowadniać urzędnikowi, że albo są zaszczepieni, albo są ozdrowieni. No i rozdzielono nas na dwie grupy. Grupa wolnych ludzi, proszę, może pan przechodzić dalej, łaskawie powiedziała władza, i grupa murzynów, którzy zostali na lewo postawieni przy kolejce i zostali wszyscy spisani. Ja w tej grupie byłem spisany, to takie moje pierwsze wrażenia. Pani mi udowodniła, że mam iść do aresztu domowego. Ja jej powiedziałem, że odmawiam iść do aresztu domowego, a w ogóle czemu służba graniczna zajmuje się sprawdzaniem dokumentacji medycznej. I ta pani tu się trochę zawiesiła. To nie jej wina, ona była bardzo miło uśmiechnięta. Mówi, no panie Wojtku, no taki rozkaz dostaliśmy. Ja mówię, ale to jest nielegalne. Ona mówi, no w zasadzie Straż Graniczna nie ma prawa sprawdzać dokumentów medycznych, ma pan rację, ale taki rozkaz dostaliśmy. Ja muszę słuchać rozkazów, tak jak ksiądz musi słuchać rozkazów biskupa. I co z tym dalej? Ona mówi, wie pan co, jak się przychodzi na poranną zmianę, to są inne przepisy niż jak się przechodzi na wieczorną zmianę. A na nocnej zmianie to w ogóle przepuszczamy wszystkich bez sprawdzania czegokolwiek. No i zostałem zapisany w systemie komputerowym jako podejrzany, element antysocjalistyczny. Zostałem zapisany, pani mnie poinformowała, że muszę się udać na kwarantannę i zawiesił się system w jednym miejscu, kiedy zażądali ode mnie, żebym podał numer telefonu w miejscu, w którym będę przebywał. Ja mówię, tam nie ma telefonu, bo wyjechałem na pół roku, więc odłączyłem. No ale jakiś numer pan ma. Ja mówię, no mam, ale odłączony. Nie działa. To niech pan komórkę poda. Nigdy w życiu nie miałem komórki. Ona tak popatrzyła jak na żelaznego konia, ale powiedziałem, mogę pani przysiąc, albo pani sobie wbije w komputer Cejrowski komórka i pani wyskoczy, że od wielu lat potwierdzam, no nie mam komórki. Ona mówi, a mój system nie przewiduje czegoś takiego. Może pan poda czyjąś? Ja mówię, z głowy nie pamiętam żadnej czyjejś. Ale z kim pan będzie przebywał? No, jak jestem na kwarantannie, to zgodnie z przepisami nie wolno mi przebywać z nikim. Bo na tym kwarantanna polega. Nie wolno mi z własną rodziną przebywać, bo kwarantanna, mam się zamknąć w domu i odizolować. No to nie mogę zarażać moich najbliższych. Zgoda? No w zasadzie nie wiem, co panu powiedzieć. Powiedziała ta pani, no to takie wrażenia ogólne. Mam gdzieś tę kwarantannę, ona jest nielegalna i jest też bezsensowna. Właśnie w tym, co przed chwilą opisałem. Że każą podać numer, a jak nie mam numeru, to już system nie wie, co z tym zrobić. I że mam iść do domu, ale jeżeli mam się izolować, to muszę wygnać z tego domu wszystkich, którzy tam są. I wolno mi wychodzić do szpitala, więc jak potrzebuję wyjść, to zawsze do szpitala wychodzę.
A jak wyszedłeś z lotniska, to co? Zobaczyłeś, no to już tak jak zobaczyłeś ten tą piękną Warszawę, zobaczyłeś piękny świat i pomyślałeś sobie, jak tu jest pięknie.
Ale jest pięknie, no dlatego przyjeżdżam zawsze, wolę lato w Polsce. W Arizonie jest nie do wytrzymania. Lato i zima są odwrotne. W Polsce zimą siedzisz w zamknięciu, bo pogoda nie sprzyja temu, żebyś chodził po otwartym świecie, bo jest ciemno, szybko, zimno jest, deszcz pada, albo śniegu trochę napada, błoto się zrobi po śniegu i tak dalej. Więc zimą jesteśmy zamknięci w domu, izolujemy się od znajomych. Natomiast w Stanach Południowych, w Ameryce, lato jest takim okresem, kiedy jest na zewnątrz pełno światła, a ty jesteś zamknięty w domu, bo klima działa w domu, natomiast na zewnątrz jest 107 stopni. No tam 48 czy ile w przeliczeniu. W cieniu. Więc jest nie do wytrzymania. Latem w Ameryce, w Stanach Południowych, nie wiem jak tam u góry w Minnesocie, bo tam nie mieszkam, nikt nie umawia się na grilla latem w Ameryce. Nikt nie pali ognisk, nikt się nie spotyka na basenie, nawet jak ma basen własny. Jesteśmy odizolowani. No więc latem się przenosiłem do Polski, gdzie to życie, grille, ogniska, spotkania, plener, to wszystko otwarte jest. Natomiast zimą, kiedy się zamyka plener, ognisko i inne aktywności, to się przenosiłem do Ameryki, bo tam się wtedy otwiera grill, ognisko, inne takie rzeczy. No więc tak, w Polsce jest pięknie. Przyjechałem do Polski, jest pięknie.
I jest pięknie, jesteś na kwarantannie, patrzysz na Metaxę, wpadł do ciebie znajomy, to wszystko wiemy, a pierwsze...
Ale już jutro będę żniwa robił na Kociewie, już tam chyba trzeba zdjąć z pola żytko. A propos żyto, które będę zdejmował z pola, ja mam żyto nie GMO, tylko odtworzone, stare, przedwojenne żyto bez GMO. Natomiast przyszło mi do głowy, że teraz ludzie, którzy się zaszczepili fryzjerem albo Moderną, oni są GMO. Bo wszczepiono im kawałeczek DNA, który się przykleja do twojego własnego GMO, DNA, wkleja się i zaczyna produkcję przeciwciał. No, czyli genotyp człowieka, który przyjął szczepionkę, modyfikowany jest za pomocą tej szczepionki. Na tym polega ta nowoczesna technologia. Nie za bardzo przebadana jeszcze, jak jej twórca powiedział. No, ale jeżeli zmieniamy DNA osobnika, to tak samo jak z modyfikacją genetyczną rośliny na polu. I żywność GMO, ludzie unikają tego. Szukają produktów trochę droższych, na których jest napisane bez GMO. No a teraz ludzie są GMO. Takie spostrzeżenie mam. I?
Mamy czas na jeszcze jedną piosenkę.
A proszę uprzejmie, to jeszcze John Gurka zaśpiewa o całowaniu. Że jak ona go całuje, zaśpiewa.
Studio Dziki Zachód.
Ponieważ ta audycja jest cała porozwalana, dzisiaj to może o rakietach pogadamy.
Możemy.
Nie przeszkadza ci ten temat? Bo dwie rakiety pojechały turystycznie, można w kosmos latać i Richard Branson, to on ma firmę Virgin. Taki kiedyś muzyk, potem wytwórnię płytową, miał różnych biznesów się ima i bardzo dobrze się ma. Bardzo fajny facet, też na wygląd, zaraz powiem dlaczego o tym opowiadam, przystojny w wieku lat 70, bardzo taki fajny chłop i fajne pomysły, takie no spoza pudełka z normalnymi pomysłami, bo żeby wpaść na pomysł, zacznę robić rakiety, które będą turystów woziły w kosmos i na razie to jest drogie, $1 milion za krótki lot, ale... Na razie płacą bogaci za rozwój tej technologii, która za lat 5 czy 10 pozwoli bardziej zwykłym osobom za mniejsze pieniądze latać w kosmos. No i to Richard Branson wypuścił rakietę, widzieli Państwo w telewizji. Natomiast najbogatszy człowiek świata, ten od Amazona, czyli Bezos. On też wypuścił swoją rakietę. Ścigali się, który pierwszy i Branson pierwszy poleciał. Natomiast Bezos wypuścił swoją rakietę i w dodatku, uwaga, źle ją zaprojektował i nie może być pokazywana w telewizji o niektórych godzinach. Nie wiem, czy Państwo tę rakietę jego widzieli, natomiast jeden z komików amerykańskich szybko rozpoznał, że Bezos prawdopodobnie próbował tę rakietę zrobić na wygląd własny, na swój wzór. Bezos jest dosyć małym mężczyzną, kurduplowaty jest taki i jest cienki pod spodem, natomiast ma tę dużą, łysą głowę. No i wygląda tak, no łysą taką wysmarowaną kremem błyszczącą głowę ma i ta rakieta przypomina Bezosa, ale jednocześnie przypomina Siurka. No tak się wyraził ten komik. I w związku z tym nie może być pokazywana transmisja z odpalenia rakiety Bezosa w kosmos, bo jest nieobyczajna z wyglądu. Ta rakieta jest nieobyczajna, no évidemment przypomina coś, czego nie pokazujemy w telewizji. Skończyłem temat.
Nie, bo...
zrobił sobie problem i spostrzegli to, jak już ta rakieta stała i wszyscy czekali, aż wyleci i przestali ją pokazywać w telewizorze.
Ale poleciała?
No poleciałam, z tego co wiem, poleciała chyba, no. Ale no, państwo sobie sprawdzą w internecie. Będziesz, rzeczywiście przypomina to, co powiedział ten komik w telewizji.
Jak już będzie taniej, wybierzesz się w kosmos?
A nie wiem. Kiedyś miałem takie marzenia, dokąd by pan jeszcze poleciał, to ja mówię, no na stare lata chciałbym na Księżyc polecieć, żeby poskakać, bo już jak będę stary i niedołężny, tam jest 1/6 ziemskiego przyciągania, w związku z tym sobie tak pomyślałem, to jeszcze poskaczę trochę sobie i to głównie po to na Księżyc chciałbym lecieć, ale jednocześnie musiałoby to oznaczać, że dobrze wychowałem wnuki, że wyprowadziłem na takich ludzi wnuki, że stać ich, żeby dziadkowi ufundować lot na Księżyc. To taka figura była na stand-upach, opowiadałem. I nie wiem, czym chciał w kosmos lecieć. To prawdę powiedziawszy, nie wiem.
Bo po co?
No właśnie. To mnie nie ciągnie, a już na Marsa to w ogóle. Kupa miesięcy, tam siedzisz w ciasnym miejscu, pijesz własne siuśki, przefiltrowane, ale jednak i w kółko pijesz, i własny pot pijesz, bo tam całą wodę z powietrza i ze wszystkiego się odzyskuje, żeby ją podać ponownie. No przy takich długich lotach musi być taka technologia. To ja nie wiem, czy zależy mi akurat najbardziej na tym, żeby popijać własne siuśki.
Skoro poskakać sobie możesz u siebie w domu na tapczanie.
Nie mam tapczanu. To nie wiesz o mnie, że ja lubię spać na twardym. Najlepiej mi się zawsze spało na podłodze. Dywan trzeba rzucić tam na tę podłogę i nie miękki jakiś gruby perski, tylko no po prostu lubię na twardym i bez poduszki. Nie wiem czemu tak, lubię na twardym, więc tapczanu nie potrzebuję. No?
Za tydzień Wojciech tak. Cejrowski, nie wiem z kim będzie rozmawiał.
A dlaczego? Co z tobą się stanie?
Wyjadę. Do ciepłych krajów.
O, to dobrze, a się pochwalić do których, czy to lepiej nie? Bo prywatności nie sprzedajemy.
Ale ciepły kraj to jest Polska teraz, więc niezależnie od tego, gdzie pojadę, będzie to samo słońce.
No właśnie, miałem takie obserwacje, miałem, że nawałnicę ulewnę w pobliżu Koszalina i tam wielka, o 30 stopni w cieniu i oni mają wielki problem. Ja w Arizonie 30 stopni w cieniu to mam o 6 rano. I to jest dopiero początek. I nikt nie robi afery.
A to jest koniec dzisiejszego studia Dziki Zachód.
Tak jest i bardzo mi jest przykro, że za tydzień nie będzie z nami Krzysztofa Skowrońskiego, bo nie wiem, co zrobi.
Ale będzie Wojciech Cejrowski. To jest najważniejsze. Miłego popołudnia.
Bye!
Studio Dziki Zachód.